Dzisiejsze nauczanie postanowiłem tak przewrotnie zatytułować, a mianowicie granica służby kobiet w kościele. No, ja nie chciałem o tym głosić, nie. Miałem parę innych pomysłów, ale Duch Święty wszystkie zabrał. Ale spokojnie, przejdziemy przez to. My działamy bez granic, nie? Żeby położyć dobrą podstawę pod to słowo, sięgniemy do początków. Dlatego poproszę was o otwarcie Biblii na pierwszych stronicach. Będzie to pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział. Przeczytamy tam wersety od 18 do 22, przy czym werset 19 do pierwszej połowy, 20 od drugiej. Tak skrócimy sobie troszeczkę. I co czytamy w tych wersetach? Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam, także Bóg. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzę i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka. Lecz dla człowieka, w 20 wersecie czytamy, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Wtedy zesłał Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Co już wiemy o służbie kobiet? Uczyni pomoc odpowiednią dla człowieka. A mężczyzny tutaj, powiedzmy sobie to w ten sposób, będzie nam może już prościej. Uczyni odpowiednią pomoc dla człowieka. Ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. To jest bardzo mocny fundament do tego, jak rozumieć funkcjonowanie kobiet i mężczyzn, także i w kościele. Kobieta uczyniona do pomocy mężczyźnie. Dobrze brzmi. Będziemy szli w stronę Nowego Testamentu i oczywiście, jak już tutaj temat został wywołany, wzbudził wielkie emocje. Dlaczego? No bo wiadomo, spotkamy się i nieuczciwością byłoby z mojej strony, gdybym nie doszedł w pewnym momencie do fragmentów w Nowym Testamencie, o których pisze apostoł Paweł. Ale to chwileczkę, jeszcze poczekajmy. Idąc od tak dawnych czasów, możemy zerknąć na jakąś historię działania Boga w życiu człowieka i tej pomocy kobiety. No, przyjmijmy taką historię, jaka miała miejsce za czasów życia Izaaka. Izaak ma żonę Rebekę, a ona jest bezpłodna. Ale Bóg postanawia dać im dzieci. Rebeka pyta się Boga o pewne sprawy i Bóg wyjawia jej, że starszy będzie sługą młodszego. Dzieci się rodzą, pierwszy wychodzi Ezaw z łona, Jakub trzyma go tam zapięte i rosną. Żeby dopełniło się prawo, Ezaw sprzedaje Jakubowi swoje pierworództwo w dość taki przebiegły sposób. No ale co na to Izaak? Izaak, gdy już jest na łożu śmierci, dalej nie dostrzega tego, co Bóg już zaplanował, więc Bóg musi się posłużyć jego pomocą, żoną. Ona w pewien przebiegły również sposób sprawia, że to Jakub stara się o błogosławieństwo, które należy się Ezafowi jako pierworodnemu, choć już to pierworództwo prawnie przed Bogiem oddał. Więc nie ma w tym przestępstwa. Rebeka wręcz dokonuje po prostu tego, co należy zrobić. Izaak w myśl zasad robi wszystko poprawnie, natomiast nie dostrzega pewnych faktów i tu Bóg musi się podeprzeć jego żoną, jego pomocą. Tak naprawdę dziś my, Izraelici, jesteśmy z Jakuba, a nie z Ezafa. Tak więc widzimy tutaj takie przykłady, jak to może wyglądać. No dobrze, no ale gdzieś z tyłu głowy cały czas mamy inne granice, które Bóg może położyć mimo wszystko, gdzie jest kres tego działania kobiet. No więc poruszmy się do tego fragmentu pierwszego, który tutaj przytoczymy. To pierwszy list do Koryntian, rozdział 14. W tym rozdziale 14 będziemy czytać dwa wersety, 34 i 35. Co mówią te dwa wersety? Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Pozostawię go chwilowo bez komentarza i przejdziemy do drugiego fragmentu w liście, w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale. Tam w wersecie od 11 do 14. Kobiety niech się uczą w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobietom nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinny zachować się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Takie oto dwa fragmenty, które brzmią dość mocno. Ale ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli na nie w pewien szczególny sposób. Kiedy w tym fragmencie, akurat drugim, który czytamy, patrzymy na powody, szukamy być może powodów, z jakich nie powinny uczyć kobiety, to widzimy, że otoczeniem tego wszystkiego jest, że one powinny być w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam kobietom nauczać, ani wynosić się nad męża. Kiedy te rzeczy mogą mieć miejsce w ogóle? Czy to jest jakieś merytoryczne wytłumaczenie tego, dlaczego kobiety nie mogą nauczać? Cichość, uległość, brak wywyższania się nad mężczyzną. Kiedy takie rzeczy w ogóle mogą wystąpić w życiu kobiety? Ciekawe. Ja myślę, że kiedy emocje biorą górę, kiedy kobieta wybuchnie w swoich emocjach, w swojej złości, być może gniewie, to wtedy mogą takie sytuacje mieć miejsce. Myślę, że jest to w pewnym rodzaju wskazówką dla nas, jak powinniśmy patrzeć też na to słowo, że nas niewielu powinno być tych, którzy uczą. A kobiety w szczególności jeszcze powinny zwrócić uwagę na to, że muszą umieć opanować swoje emocje, jeżeli cokolwiek chcą w tej dziedzinie robić. Ja jeszcze będę zaraz bardziej grzebał w tym fragmencie. Ale wiecie co, no, tak żebyście mi uwierzyli, ja mogę mówić tu różne rzeczy, ale Salomon niech do nas przemówi. Mówi, a kłótliwa kobieta jest jak cieknąca rynna w dzień deszczowy. I jest jak powstrzymanie wiatru, albo jak łapanie oliwy w rękę. No, kto powstrzymał wiatr, albo złapał oliwę w rękę, no to szapoba, tak? Paweł ma wielką troskę o Kościół i on rozumie, że bardzo dużym niebezpieczeństwem dla Kościoła jest, jeżeli nieodpowiednia kobieta będzie brała się za pewne rzeczy w Kościele. On sobie zdaje z tego bardzo mocną sprawę. Ale wracając do tamtego pierwszego fragmentu, który czytaliśmy z listu do Koryntian, niewiele wcześniej Paweł opisuje pewne inne sytuacje, jak opisuje strój kobiety, że musi z nakrytą głową się modlić. 11 rozdział o tym mówi, jeżeli ktoś pragnie prześledzić tamten tekst. Więc on też wskazuje na pewne całe ułożenie w tym momencie społeczne. Jak umieszcza to tak jakby w społeczeństwie, to co kobiecie wolno w tamtym czasie, a czego nie wolno, czym może urazić swojego męża, czego nie powinna robić, żeby jej mąż nie został urażony właśnie. To wszystko wskazuje nam na kontekst też historyczny tamtych czasów, jak funkcjonowało tamto społeczeństwo i jak dalece niepoprawnym byłoby, aby kobieta otwierała usta, kiedy jej mąż tego nie robi. Bo mogłoby się okazać, że jest mądrzejsza od męża, no, w tamtym czasie niedopuszczalna rzecz. A ja, żeby jeszcze to zobrazować, otworzę inny fragment. Jeżeli chcecie, to również zachęcam Efezjan, 6 rozdział. I tam są takie słowa napisane, od 5 do 9. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczynił. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osobę. Taka prosta taka prosta rada życia chrześcijańskiego. W tamtym czasie odnosząca się w odpowiedni sposób do życia społecznego, jakie tam funkcjonowało. Dziś jesteśmy w stanie to bardzo łatwo przetransponować na życie, chociażby zawodowe. I mówimy tutaj, my, pracownicy, mamy wykonywać swoją pracę najlepiej, jak umiemy, bo nie służymy ludziom, a tak naprawdę to dla Pana robimy wszelkie nasze dzieło rąk. Pracodawcy, szanujcie swoich pracowników, wy chrześcijanie, pracodawcy, szanujcie swoich pracowników, czyńcie im tak, jak Pan czyni wam. Najlepiej, jak tylko umiecie. Prosta rzecz, szybka historia. Może moglibyśmy tutaj się rozwinąć na tym, jak to wygląda. Ale to ma swój kontekst. Wtedy nie mamy problemu, że tam mówi o sługach, niewolnikach, wolnych. Przekładamy to w bardzo prosty sposób. I nie mamy z tym problemu. Tam historia mówi o pewnym kontekście historycznym, gdzie w tym kontekście historycznym Paweł nie chciał żadnego skandalu w Kościele i tym samym nie było innej możliwości, jak taka, żeby kobiety nie udzielały się tak publicznie. Bo przecież my dzisiaj bylibyśmy oburzeni, gdyby ktoś powiedział, no ale niewolnictwo nie jest niczym złym. A niewolnik, co więcej, powinien mi służyć wspaniale, bo przecież Paweł o tym pisze. No, więc jakby komuś dzisiaj przyszedł do głowy pomysł zniewolenia człowieka, powiedzielibyśmy, że brak w nim w ogóle miłości. Chrystusa w nim nie ma. W ogóle gdzie? A Paweł nie ma z tym problemu, że są niewolnicy. Jeszcze daje im dobre rady, jak mają służyć swoim panom, więc kontekst jak najbardziej czasów jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo istotny. Nie możemy mieć do Pawła za złe, że on wtedy nie zrobił rewolucji społecznej, że nie kazał swoim braciom chrześcijanom dać wolność swoim sługom. Jak to zrobili, to dobrze, ale jeżeli nie, to Paweł w żaden sposób nie widzi tu problemu. Takie jest społeczeństwo tamtego czasu i wszystko, co należy uczynić, to żeby były dobre obyczaje zachowane. Dlatego chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to w ten sposób, żebyśmy też zaczęli dostrzegać w tym fragmencie. Owszem, tam jest bardzo duży przestróg, tak? Salomon nam właśnie to też bardzo mocno pokazuje. W innych miejscach pisze, i to bardzo często, że swarliwa kobieta, że lepiej mieszkać kątem na poddaszu niż ze swarliwą kobietą w domu. Także no, pokazuje to jakiś tam szeroki obraz tego, że kobieta potrafi, że tak powiem, człowieka wykończyć, brzydko rzecz ujmując. Ale my patrzymy na to inaczej, tak? To tylko pokazuje, że kobiety mają naprawdę podwójną odpowiedzialność. My mężczyźni, czy nie mamy? Mamy, też mamy emocje, tak? Ale ja posłużę się takim obrazem. Moja żona nie lubi, jak ja coś z domu wyciągam, że tak powiem. Ale no nic, zaryzykuję. Nasze dzieci lubią się kąpać, lubią pływać i nurkować. Czasami im to nie wychodzi, zwłaszcza młodszemu w tym momencie. I jaka jest historia? On nurkuje, słyszymy, że się krztusi. Asia sparaliżowana tą całą sytuacją czasami krzyknie, bynajmniej już nie jest w stanie się nawet poderwać z fotela na przykład, a ja idę po prostu spokojnie, no i wiem, że a jeżeli będzie trzeba, no to będę go musiał wyłowić z tej wody i go jakoś tam ratować albo po prostu zobaczyć, poklepać. Ja idę spokojnie, ona już jest sparaliżowana, tak? To pokazuje, jak różne mogą być emocje mężczyzny, a kobiety, tak? Dlatego my mężczyźni, myślę, że w temacie nauczania mamy tą łatwiejszą sprawę, tak? Bo tam jest w tym jednym z fragmentów napisane, jeżeli chce się czegoś dowiedzieć, niech się pyta męża w domu. Dlaczego chce się czegoś dowiedzieć? Może czegoś nie zrozumiała. Jak kobieta czegoś nie zrozumie, to bywa różnie. Dlaczego powstają sprzeczki? Mężczyzna coś mówi, kobieta rozumie to inaczej i w drugą stronę. Mężczyzna jakoś tam przejdzie może obok tego, a kobieta, no, różnie to się może skończyć, moi drodzy. Ja się cieszę, że was to troszeczkę rozbawiło, ale mam nadzieję, że zachowamy jeszcze trochę powagi, bo tak naprawdę temat jest dość istotny. I z punktu widzenia przede wszystkim mężczyzn, nas, braci. Bo zaczęliśmy od pewnego fundamentu, że kobieta jest pomocą dla mężczyzn, więc zróbmy z tym coś pożytecznego. Ja myślę, że już więcej tymi dwoma fragmentami się nie będę zajmował i zostawiam to, bo ja nie na tej płaszczyźnie dzisiaj pragnę szukać granicy. Ja pragnę poszukać granicy w zupełnie innym miejscu. A to, jak my będziemy postrzegać te fragmenty, to zostawiam, żeby Duch Święty w nas sam rozpracował. W celu jeszcze dalszego zgłębiania tego tematu, ja poproszę, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza. Ewangelię Łukasza na jej początku, pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Ja zacznę czytać od 13 werset, tak? Potem będę już troszeczkę skakał po tych wersetach, postaram się was po nich prowadzić. Jak wygląda historia? Jest to historia, kiedy przychodzi anioł pański do człowieka imieniem Zachariasz, który ma żonę Elżbietę, ona również jest bezpłodna, jak to w dzisiejszych historiach już bywa, które opowiadamy sobie, i on jest w momencie sprawowania służby pańskiej w świątyni. Jest to kapłan i ma widzenie tego anioła pańskiego w tej świątyni, i anioł do niego przemawia i mówi do niego w 13 wersecie takie słowa: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna. Nadasz mu imię Jan. 18 werset. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci dobrą nowinę. Otóż zanim mówisz i będziesz mógł mówić, i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Werset 25 mówi już, są to słowa jego żony Elżbiety, kiedy on już wrócił po służbie, a ona już wie, że w jej łonie jest dziecko. Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. W dalszym ciągu ta historia mówi o Marii, której też objawia się anioł pański i zwiastuje, że zrodzi Syna Bożego. I Maria pointuje to takimi słowami w 38 wersecie. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Maria wylusza w drogę do Elżbiety, kiedy spotykają się i pozdrawiają. W 41 wersecie możemy przeczytać: a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Maria pozostaje około 3 miesięcy w domu Elżbiety i wspólnie razem jeszcze tutaj wielbią Pana Boga, mówią proroctwa. Co się dzieje dalej? W 57 wersecie czytamy, gdy już Maria wróciła do siebie: a gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie, i cieszyli się razem z nią. A dnia 8 zeszli się, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu nadać imię ojca jego, Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał na imię. Więc skinęli na ojca jego, jakie chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się zdziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język i począł mówić, chwaląc Boga. I w 67 wersecie przeczytamy: Zachariasza napełnił Duch Święty, więc prorokował. Jest historia Zachariasza. Jest to czas poprzedzający nadejście Chrystusa. Wszystko, co Bóg wcześniej mówił przez proroków, wypełnia się. Daje tego, który jest głosem wołającym na pustyni, co jest również wypełnieniem Bożej obietnicy, bo poselstwa Bożego wcześniej danego ludziom. I Zachariasz w tym wszystkim nie za bardzo się sprawdził. Ale Bóg nie musi zatrzymać swoich planów. Bóg dał mu pomoc. postaci jego żony. Dlaczego przeczytałem także fragment, kiedy słyszymy o Marii, jak Maria zwraca się do anioła, gdy ten do niej przychodzi. Zachariasz zwątpił. Maria, pełna swojej gorliwości, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ma serce otwarte. Mówi: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Nie stawia żadnych barier, nie stawia żadnych granic. Przychodzi do Elżbiety, do tej, która mówi o sobie, że była pohańbiona wcześniej przez to, że była niepłodna. Obie uwielbiają Boga. W momencie, gdy Zachariasz tak naprawdę nie jest w stanie nic zrobić za bardzo, kiedy przygląda się temu, można powiedzieć, uczy się od nich pewnych rzeczy, to one wyprzedziły go w pewnych sprawach wręcz. Ale ta historia kończy się zamknięciem takiej klamry. Bo kiedy Elżbieta mówi, jak ma mieć na imię jej syn, wszyscy zwracają się do Zachariasza. Zachariasz, przeprowadzony przez pewne doświadczenia, poprowadzony i pokierowany, zachęcony, a także pouczony postawą kobiet, nie ma najmniejszego już problemu. Już nie ma żadnej wątpliwości do tego, jak ma mieć na imię jego syn. Ta klamra się zamyka, jego usta się otwierają i on również uwielbia Boga. Widzimy, że kobieta, w tym przypadku kobiety, były niesamowitą pomocą, dlatego żeby mógł Bóg dokonać swojego dzieła, i zamyka je przez zachowanie Zachariasza, zamyka je przez działanie przez mężczyzn. Moi drodzy bracia, bo to nas tak naprawdę najbardziej dotyczy, gdzie leży granica służby kobiet w Kościele? Granica służby kobiet w Kościele jest tam, gdzie zaczyna się służba mężczyzn w Kościele. I tak naprawdę to one zostały nam dane ku pomocy. I teraz nie ma znaczenia, czy to jest pomoc doraźna, czy to jest pomoc wieloletnia. Czy siostry pomagają nam w jakiejś służbie przez miesiąc, dwa, trzy, czy robią to 20 lat. To jest pomoc. Bóg potrzebował dać mężczyznom pomoc. Jak widzimy w tych historiach, mężczyźni potrzebowali tej pomocy, bo nie byli w stanie w niektórych miejscach sami wszystko od razu osiągnąć. I my w Kościele też tak będziemy funkcjonować. Ani kobiety same nie zrobią wszystkiego, ani mężczyźni sami nie zrobią wszystkiego. A będą wołać o pomoc w pewnym momencie. I Bóg dał pomoc. W pierwszej chwili dał pomoc kobiet. Czy w ponadnaturalny sposób będzie też dawał pomoc? Będzie dawał. Ale my mamy już pomoc daną. W funkcjonowaniu Kościoła pomoc kobiet jest nieodzowna. Niech będzie zachętą dla nas, braci. Uczmy się, patrzmy, obserwujmy. Bądźmy zainspirowani ich działaniem i gorliwością. Tu wykazaliśmy, jak wielka jest gorliwość kobiet. Wiecie, myślę, że jedną z najgorszych rzeczy dla nas na przykład może być coś takiego, że no bracie, wejdź w jakąś służbę. Wiesz co, to nie dla mnie, ale moja żona, zapytaj jej. Ona jest taka gorliwa, ona lubi coś robić. Ona chętnie pewnie, nie? No ja to nie, ja to nie, nie tak. One są gorliwe, bo takie są, bo skoro Bóg dał pomoc, to dał najlepszą, jaką mógł. Bóg zawsze daje dobre rzeczy. Jak dał pomoc w postaci kobiety, no to tak ją wyposażył, że one mają zapał, mają gorliwość, mają zacięcie wszelkie. I takie są nasze siostry. Ale czy one nie potrzebują, żebyśmy my w jakiś stanowczy sposób, jak Zachariasz na samym końcu, też wziął sprawy w swoje ręce? Zapewniam was, że tak. Prostych kilka rzeczy mogę wam powiedzieć. Spotkania środowe. Jeżeli będziecie się modlić z siostrami niejednokrotnie, siostry będą chciały, być może nawet nie powiedzą tego, a czasami powiedzą, chciały, żeby to brat był tym, który prowadzi. Wiecie co, my jako gedeonici doświadczamy niesamowitych rzeczy. Mamy siostry, nie bez przyczyny być może nazwane pomocnicami. Tak się to w nomenklaturze akurat Stowarzyszenia Gedeonitów nazywa. Ale to jest niesamowita pomoc. My chodzimy na przykład na akcje i my jako bracia jesteśmy pod wrażeniem tego, jak one z nami pracują, jak one z radością i z pełnym entuzjazmem, z energią rozkładają Słowo Boże po pokojach, na przykład w szpitalu. I bracia mówią, no siostry, ale wspaniale pracujecie, a one nie są, że tak powiem, niewdzięczne i odpowiadają nam, no cieszymy się. Jak wy, bracia, za nami stoicie i czujemy waszą obecność za naszymi plecami, to po prostu jesteśmy jak uskrzydlone. Prosta rzecz. nie wymaga żadnego, można powiedzieć, wysiłku z naszej strony nawet, tak? Ale Bóg przez to pokazuje, że my mamy być takim mocnym fundamentem, filarem tego, co się dzieje, tego, co robimy, tego, w którą stronę się kierujemy. Ale w żadnym innym wypadku nie mamy patrzeć na to, że gdzieś stawiamy sztuczne granice funkcjonowania. Jeżeli dziś w jakiejś służbie potrzebne są siostry, to znaczy, że tak jest. A jeżeli jest pomoc, to powinna być wdzięczność za pomoc. Patrzmy, czy w przypadku, kiedy patrzymy w jakiś sposób, że coś nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, albo że tu powinien brat się czymś zająć, czy my nie jesteśmy niewdzięczni za tą pomoc, być może chwilową. Być może dłuższą, a być może chwilową. Pomoc, ale pomoc, bo może to jest właśnie potrzebne. Jeżeli Bóg dał siostry do jakiegoś działania, to znaczy, że one są potrzebne. Ja chcę, żebyśmy my, bracia, się czuli zachęceni. Siostry, jak najbardziej, bądźcie gorliwe. Nie martwcie się, zawsze pracy dla was starczy. Ale tak wydrą bracia, my, bracia, wydrzemy wam teraz jakąś działkę, będzie nowa. Jak nie, jak, że tak powiem, my będziemy za długo czekać, to wy same ją znajdziecie. Bo tak gorliwe jesteście. Ale tak będzie. Dzisiaj siostra głosi. Wiecie, no bracia, to może wy powinniście tam się wziąć za te sprawy. Dobrze. Niech Bóg nam daje gorliwość do tego, żebyśmy też się brali za pewne sprawy. Bo być może ona za chwilę nie będzie mogła głosić. Bo być może będzie głosiła tylko kobietom, a nie wszystkim. Bo być może za chwilę będzie jeździła na wielkie konferencje, zapraszana do pomocy dla innych pastorów, którzy potrzebują, aby siostry w ich kościołach funkcjonowały w jakiś sposób. Ja nie wiem. Dzisiaj mamy pewną pomoc, jutro może inną, ale mamy pomoc. Ale pomoc ma to do siebie, że nie jest samowystarczalna. Jest ktoś, komu trzeba pomóc. Tylko czy ten ktoś tą pomoc przyjmuje? Czy traktuje ją jako to, że ja mogę nic nie robić, bo mam pomoc? Czy my, bracia, możemy właśnie pozostać tacy bierni wobec działania naszych sióstr? Czy właśnie zainspirowani ich pomocą, patrzeć też na to, skoro siostry są tak aktywne w tym, to może i my powinniśmy się w to zaangażować też i mocniej. Ja mam taki prosty obraz. Ja to zacząłem dostrzegać też w pewnym momencie, kiedy sam się zacząłem pytać, gdzie jest granica służby kobiet w kościele? I tak patrzę, jak pastor się w środę doprasza, żeby ktoś z braci pomodlił się na koniec. I gani swoją żonę, że znowu moja żona będzie dziękowała. I ja rozumiem, że w liczbie mnogiej, w grece bracia znaczy i siostry, i bracia. Ale między wierszami można przeczytać, że pastor chce, żebyśmy my, bracia, też wzięli sprawy w swoje ręce w tak prostych rzeczach. Żebyśmy gdzieś nie zapomnieli o tym, że też mamy działać. Korzystać z wszelkiej Bożej pomocy, ale też działać. Jeżeli siostry wspaniale modlą się na nabożeństwie, niech to będzie inspiracją dla nas, żebyśmy my też się modlili, żeby i one słyszały ten głos, żeby one się czuły w tym kościele mocne, żeby czuły, że tu jest mocny kościół, kościół pełen mężczyzn gorliwych dla Pana. Granicą służby kobiet w kościele będzie początek służby mężczyzn w kościele. Bóg nie pośle ich nigdzie tam, gdzie ich nie będzie potrzeba. Amen.